Rozdział 19. W ukryciu. Zgodnie z przewidywaniami Gola, dzielnica miasta, w której mieszkała Dzika, była zaskakująco porządna. W takim miejscu nikt nie mógłby się włóczyć niezauważony. Wynajmowała przyziemie w domu szewca, w którym mieścił się również jego warsztat. Wszystkie budynki na tej ulicy miały sklepy na parterze i mieszkania ich właścicieli na piętrze. Cherry rozesłał swoich ludzi, żeby odwiedzili okoliczne sklepy i sprawdzili, czy z wnętrza któregoś z nich da się obserwować kobietę. Jeden z nich podsłuchał właściciela sklepu, mówiącego, że jego sąsiad wyjechał z wizytą do rodziny żony Velein. To też kilka rozbrojonych zamków później, Cherry siedział w salonie znajdującym się na pierwszym piętrze domu nieobecnego sklepikarza, odpoczywając w wygodnym fotelu naprzeciwko frontowego okna i obserwując, jak zapada noc, a zapalacze latarni rozświetlają ulicę. Wysłał również ludzi, żeby pilnowali tylnego wejścia do domu szewca. Do przyziemia dało się wejść nie tylko przez warsztat na piętrze, ale również przez znajdujące się poniżej poziomu ulicy tylne drzwi. Regularne raporty upewniły go, że kobieta nie opuściła mieszkania. Gol natomiast zwlekał dłużej niż powinien. Czyżbym źle zrozumiał informacje od Sonei? Napisała, że zajmie się sprawą i prosi o kontakt przez lecznicę. Przecież dokładnie to zrobiłem. Na dole otwarły się drzwi i Cherry zesztywniał. Na schodach rozległy się kroki dwóch lub trzech osób. To jego ludzie czy powracający sklepikarz z rodziną? Cherry szybko ukrył się za otwartymi drzwiami, skąd powinien wymknąć się niezauważony, gdyby zaszła taka potrzeba. A na wypadek, gdyby ktoś go zauważył, Cherry wsunął rękę do kieszeni, gdzie trzymał swój najbardziej imponujący nóż. Cherry? Odezwał się znajomy głos. Gol. Cherry westchnął z ulgą. Wyszedł zza drzwi i ujrzał swojego ochroniarza, zbliżającego się do szczytu schodów, w towarzystwie dwojga ludzi ubranych w długie płaszcze. Cherry rozpoznał Sonee, ale zmrużył oczy na widok towarzyszącego jej mężczyzny. Było w nim coś znajomego. Kiedy cała trójka znalazła się w zasięgu światła, przez myśli Cherry'ego przemknęło dawne wspomnienie. Regin, powiedział. Czy raczej teraz już mistrz Regin? Tak właśnie, odparł mężczyzna. Zawsze tak było, Cherry, przypomniała mu Sonea. Ale nazywanie nowicjuszy mistrzami wydaje się nieco przedwczesne. Mistrz Regin i mistrz Roten zgłosili się do pomocy w poszukiwaniu dzikiej, co może być kluczowe, jeżeli nie uda mi się wymknąć z lecznicy w odpowiednim momencie. Jeśli nam się poszczęści, nie będziesz musiała się już wymykać, powiedział jej Cherry. Mistrz Roten też przyjdzie? Pokręciła przecząco głową. Uznał, że nie ma potrzeby, skoro ja idę. Cherry patrzył na wchodzącego za Soneą do pokoju Regina. Z tego, co pamiętam, Sonea nie przepadała za nim, kiedy byli nowicjuszami. Bardzo uprzykrzał jej życie. Kiedy jednak Cherry spotkał się z Reginem podczas najazdu ich hanich, młody człowiek zgłosił się na ochotnika, żeby odegrać rolę przynęty i wciągnąć Sahakanina do pułapki zastawionej przez Sonea i Akarina. Wymagało to sporej odwagi. Gdyby nie doskonałe zgranie w czasie, a Cherry przypomniał sobie, że niewiele brakowało, żeby było inaczej, Regin straciłby całą moc i życie. Gdyby Cherry nie znał mężczyzny, któremu się teraz przyglądał, nigdy nie uwierzyłby, że to właśnie na jego wredne złośliwości i intrygi uskarżała się Sonea. Twarz mistrza Regina sprawiała wrażenie, jakby zawsze malowała się na niej powaga. Jego sylwetka świadczyła o tym, że żył dostatnio, ale zmarszczki na czole i wokół ust sugerowały zmartwienia i pogodzenie z losem. A w jego oczach błyska inteligencja, zauważył Cherry. I założy się, że nie jest ani trochę mniej niebezpieczny niż jako nowicjusz. A jednak Sonea ufa mu na tyle, żeby zwerbować go do tej akcji. Przeniósł wzrok na nią i dostrzegł ostrożne spojrzenia, które rzucała swojemu magicznemu pomocnikowi. Albo też nie ma wyboru. Lepiej zapytam ją o niego, kiedy tylko będziemy mieć szansę porozmawiać na osobności. Gdzie jest nasza dzika? Spytała Sonea. Cherry podszedł do okna. W przyziemiu domu szewca po drugiej stronie ulicy. wyjrzała na zewnątrz. Ile wejść? Dwa. Oba pod obserwacją. W takim razie powinniśmy się rozdzielić na dwie grupy, po jednym magu w każdej. Cherry przytaknął. Ja pójdę z tobą przez drzwi frontowe. Gol może zabrać Regina na tyły. Spotkamy się w przyziemiu, gdzie zrobicie wszystko, co trzeba. Spojrzał na pozostałych, którzy potaknęli. Są jakieś pytania? Wymienili spojrzenia i zaprzeczyli, kręcąc głowami. No to idziemy. Ruszyli rządkiem w dół schodów. Cherry pokazał i wyjaśnił znaki, których używali z golem, jako ostrzeżeń lub sygnałów do odwrotu, po czym wyszli na ulicę. Była już noc. Latarnie rzucały kręgi światła na ziemię. Gol poprowadził Regina ku tylnemu wejściu. Cherry i Sonea zaczekali chwilę, żeby dać im czas na przebycie tego odcinka i dopiero wtedy przeszli na drugą stronę ulicy, przed sklep szewca. Wspięli się na schodki prowadzące do drzwi frontowych. Cherry wyciągnął małą olejarkę i szybko posmarował zawiasy drzwi. Następnie wyciągnął z kieszeni płaszcza zestaw wytrychów. Ukryta w cieniu Sonea nic nie mówiła, kiedy otwierał zamek. Pewnie mogłaby to zrobić za pomocą magii, może nawet szybciej niż ja. Dlaczego więc jej tego nie zaproponuje? Czyżbym się popisywał? Zamek wydał cichy trzask. Kiedy puściła ostatnia zapadka, Cherry, wstrzymując oddech, powoli nacisnął klamkę. Otwarł szeroko drzwi, słysząc z ulgą, że skrzypnęły tylko cichutko. Sonea weszła do środka i zaczekała, aż zamknął za nimi drzwi. We wnętrzu panował mrok, a kiedy oczy przyzwyczaiły się do ciemności, Cherry dostrzegł rzędy butów stojące na półkach i robotę zostawioną na warsztacie. Naprzeciwko drzwi znajdowały się wąskie schody prowadzące w dół i drugie wiodące w górę. Wedle informacji jego szpiegów, szewc spał na górze. Będzie miał gwałtowne przebudzenie. Sonea podeszła do schodów i spojrzała w dół. Pokręciła głową i skinęła na Cherry'ego. Kiedy podszedł, chwyciła go za rękę i przyciągnęła blisko. Spojrzał na nią z zaskoczeniem i usmysłowił sobie, że w przyćmionym świetle wygląda jak ta młoda dziewczyna, której wiele lat temu pomagał ukrywać się przed gildią. Miała w oczach to samo zdecydowanie i troskę. Nagle poczuł, że wznosi się w powietrze i wszelkie wspomnienia wyparowały z jego myśli. Spojrzał w dół. Mimo, że wyczuwał coś pod stopami, nie widział niczego. Cokolwiek to było, niosło teraz jego i Sonea w dół schodów. To przynajmniej oznacza, że skrzypienie stopni nas nie zdradzi. Kiedy opadli na podłogę przyziemia, ich oczom ukazał się mizernie umeblowany pokój. Wypełniło go oślepiająco jasne światło, kiedy nad głową Sonei pojawiła się lśniąca kula. Cherry poszukał wzrokiem łóżka. Znalazł je i poczuł gorzkie rozczarowanie. Łóżko było puste. Otwarły się drzwi i oboje obrócili się szybko, po czym odetchnęli z ulgą na widok wchodzących Regina i Gola. Obaj mężczyźni spochmurnieli, widząc, że dzikiej nie ma w pomieszczeniu. Przeszukajmy pokój, powiedziała Sonea, ale ostrożnie. Każde z nich podeszło do jednej ze ścian, żeby obejrzeć meble, zajrzeć pod łóżko, otworzyć szafy. Nikt tu nie mieszka, zauważył Regin. Ubrania w tej szafie są zakurzone. Cherry potaknął, trącając miskę z brudnymi kubkami, talerzami i sztućcami. A brud na tych naczyniach zdążył już spleśnieć. Ha! Gol wydał stłumiony okrzyk. Wszyscy odwrócili się do niego. Wielkolud wskazywał ręką na ścianę. Część cegieł leżała pod kątem względem pozostałych. Odsunęły się na bok, kiedy nacisnął jedną krawędź. Za ścianą ział ciemny otwór. Cherry podszedł i powąchał powietrze w przejściu. Złodziejska ścieżka, oznajmił. A raczej wejście na nią. Sonea zaśmiała się. A więc jednak nie tylko dwa wejścia. Dziwi mnie, że nie szukałeś podziemnych. Cherry wzruszył ramionami. To nowa ulica. Kiedy król niszczy stare, robi wszystko, żeby rozprawić się też ze ścieżką. Tym razem najwyraźniej nie był dość dokładny, powiedziała Sonea. Podeszła bliżej i przebiegła palcami po cegłach. A może był? To jest nowe. Nie ma prawie żadnych pajęczyn ani kurzu. Sprawdzimy, dokąd prowadzi? Jeśli macie ochotę, to proszę bardzo, odparł Cherry. Ale to nie mój teren. Nie mogę wejść bez pozwolenia. Jeśli się tam zapuszczę, wzruszył ramionami. Łowca będzie miał o jednego złodzieja mniej do załatwienia. Czy to przejście może oznaczać, że nasza dzika współpracuje z tutejszym złodziejem? Zapytał Regin. Sonea spojrzała na Cherry'ego. Jeśli to ona jest łowcą złodziei, to wątpię. Ale jeśli nie jest, to posiada umiejętności, które każdy złodziej uznałby za bardzo przydatne. Innymi słowy, ona uważa to za dowód, że dzika nie jest łowcą złodziei, pomyślał Cherry. Regin zajrzał do tunelu, wytężając wzrok. Przez chwilę wyglądało na to, że chce wejść do środka, ale w końcu cofnął się i wyprostował. Myślę, że ona dawno stąd odeszła. Jaki następny ruch radzisz, Cherry? Zapytał. Cherry spojrzał na niego z zaskoczeniem. Nie zdarzało się często, żeby Mac pytał go o zdanie. Zgadzam się, że macie małe szanse na znalezienie jej w tunelach. Wyciągnął rękę i przestawił cegły na miejsce. Jeśli ona nie zorientuje się, że byliśmy w jej pokoju, może nadal wykorzystywać go jako wejście do tuneli. Musimy się postarać, żeby wszystko tu wyglądało dokładnie tak, jak kiedy weszliśmy. Wystawię tu obserwatorów i dam wam znać, jeśli ona wróci. A jeśli się zorientuje? Spytał Regin. Wtedy pozostaje nam nadzieja, że kolejny łód szczęścia nas do niej doprowadzi. Regin potaknął i spojrzał na Soneę. Wzruszyła ramionami. Niewiele więcej możemy teraz zrobić. Jeśli ktokolwiek jest w stanie ją znaleźć, to tylko Cherry. Cherry poczuł się mile połechtany, ale natychmiast pojawiło się też niemiłe zmartwienie, że Sonea może się mylić. Zauważył dziką przez przypadek. Ponowne jej znalezienie może wcale nie być łatwe. Cała czwórka przez chwilę kręciła się po pokoju, sprawdzając, czy wszystko jest na swoim miejscu, po czym wyszła tą samą drogą, którą weszła. Sonea zaryglowała frontowe drzwi magią. Wymknęli się tylnymi drzwiami. Kiedy ponownie znaleźli się na głównej ulicy, wymienili spojrzenia, ale nic nie mówili. Dwoje magów uniosło ręce na pożegnanie, zanim się oddalili. Cherry i Gol wrócili do pustego domu sklepikarza. Cóż za rozczarowanie, odezwał się Gol. Owszem, przytaknął mu Cherry. Myślisz, że dzika wróci? Nie. Zapewne miała zabezpieczenie, które jej powie, że ktoś był w odwiedzinach. Co teraz możemy zrobić? Obserwować i mieć nadzieję, że się mylę. Rozejrzał się po pokoju. I dowiedzieć się, kiedy wraca właściciel tego domu. Nie chcemy wystraszyć na śmierć ani jego, ani jego rodziny, więc niech nie zastaną złodzieja w swoim domu. Nadzorca niewolników wyglądał na zaskoczonego widokiem Danyla i Ahatiego, ale szybko rzucił się przed nimi na ziemię. Jego zaskoczenie nie wynikało z wizyty potężnego Sahakanina i kraliańskiego maga. W majątku spodziewano się albo ich samych, albo kogoś innego. Przyjechaliście szybciej niż się spodziewaliśmy, powiedział postawny mężczyzna, kiedy Ashaki Ahati wyjaśnił, że szukają zbiegłej niewolnicy i kraliánina w stroju niewolnika. Widziałeś tę parę? Spytał Ahati. Tak, dwie noce temu. Jeden z niewolników podejrzewał, że mogą to być ludzie, przed którymi nas ostrzegano, ale kiedy zamierzaliśmy ich przesłuchać, oni już uciekli. Szukaliście ich? Nie. Mężczyzna pochylił głowę. Ostrzeżono nas, że to magowie i że tylko magowie mogą ich schwytać. Kto was ostrzegł? Nasz pan w liście. Kiedy nadszedł list? Dzień przed pojawieniem się tutaj pary. Ahati zerknął na Danyla z uniesionymi w niedowierzaniu brwiami. Jeśli Ashaki Tikako nie wysłał tego listu, to kto to zrobił? Danyl poczuł, że serce mu zamiera. Zdrajcy. Muszą być świetnie zorganizowani, skoro potrafią tak szybko wysyłać takie listy do wiejskich posiadłości. Kiedy wysłaliście do swojego pana list z informacją o pojawieniu się tej dwójki? Dwie noce temu. Zaraz po tym, jak znikli. Ahati odwrócił się do Danyla. Jeśli Tikako tu jedzie, to nie dotrze przed jutrem, nawet jeśli podróżuje konno, a nie powozem. Obawiam się, że musimy na niego poczekać. Nie mam prawa czytać myśli cudzych niewolników. A masz prawo ich przesłuchać? Spytał Daniel. Mag zamyślił się. Nie istnieje zwyczaj ani prawo, które by mi tego zakazywało, ani tobie. W takim razie przesłuchajmy ich. Ahati uśmiechnął się. Zrobimy to twoim sposobem. Dlaczego nie? Zaśmiał się. Jeśli nie masz nic przeciwko, chętnie poobserwuję i nauczę się czegoś od ciebie. Nie wiedziałbym, jakich użyć sztuczek, żeby zmusić niewolników do wyjawienia więcej, niż by chcieli. Nie potrzeba żadnych szczególnych sztuczek, zapewnił go Daniel. Kogo chcesz przesłuchać na początek? Tego tutaj, a potem każdego, kto widział Lorkina i Tywarę. A przede wszystkim tego niewolnika, który widział ich i uznał, że to właśnie przed nimi byli ostrzegani. Daniel wyciągnął notatnik i spojrzał na nadzorcę niewolników. Przydałby mi się pokój, nic wystawnego, gdzie mógłbym ich przesłuchiwać na osobności, tak żeby inni nie podsłuchiwali. Mężczyzna niepewnie wodził wzrokiem od Danyla do Ahatiego. Zorganizuj to, rozkazał Ahati. Kiedy niewolnik pospiesznie się oddalił, Sahakanin uśmiechnął się krzywo do Danyla. Naprawdę musisz nauczyć się wyrażać swoje życzenia w formie rozkazów, ambasadorze. Ty masz tu więcej władzy, odparł Daniel. A ja jestem cudzoziemcem. Próba przejęcia steru byłaby z mojej strony nieuprzejmością. Ahati spojrzał na niego w zamyśleniu, po czym wzruszył ramionami. Pewnie masz rację. Nadzorca niewolników powrócił i poprowadził ich do wnętrza zabudowań, do niewielkiego pokoiku, w którym pachniało zbożem. Podłogę pokrywał drobny pył z widocznymi zagłębieniami od miotły. W promieniach słońca wpadających przez położone wysoko okno tańczyły drobinki kurzu. Pod oknem ustawiono dwa krzesła. No, z pewnością nie jest to nic wystawnego, powiedział Ahati, nie ukrywając rozbawienia. Gdzie twoim zdaniem powinniśmy ich przesłuchiwać? Spytał Daniel. Ahati westchnął. Myślę, że przepytywanie ich w pokoju pana byłoby nadużyciem, a pokoje gościnne dałyby jasno do zrozumienia, że nie mamy tu prawdziwej władzy. Nie, myślę, że to jest właściwe miejsce. Podszedł do jednego z krzeseł i usiadł. Daniel zajął drugie krzesło i wezwał nadzorcę niewolników. Mężczyzna opowiedział im, jak dwoje niewolników przybyło pustym wozem. Chłopak zdecydowanie nowy i na dodatek zbyt wątły na niewolnika od dostaw, a kobieta rzekomo po to, żeby pokazywać mu drogę. Kiedy ładowali wóz, jedna z niewolnic kuchennych zasugerowała mu, że to może być ta para, przed którą zostali ostrzeżeni. Zaproponowała dodanie środka nasennego do ich jedzenia, ponieważ będą mniej niebezpieczni, jeśli zasną. Daniel musiał dobrze kryć oburzenie na wzmiankę o zatrutym jedzeniu. Na szczęście Lorkin i Tywara nie wpadli w tę zasadzkę. Wymknęli się. Następna przesłuchiwana kobieta podejrzewała, że przybysze nie są tymi, za których się podają. Kiedy weszła do pomieszczenia, Daniel zauważył, że ma przenikliwe spojrzenie, aczkolwiek zerknęła na niego tylko przelotnie, zanim pochyliła głowę i rzuciła się na ziemię. Kazał jej wstać, a ona nie podnosiła więcej wzroku. Jej zeznania zgadzały się z tym, co usłyszeli od nadzorcy, włącznie ze szczegółami listu ostrzegającego przed dwójką niebezpiecznych magów udających niewolników. Co sprawiło, że uznałaś, że to mogą być poszukiwani? Spytał Daniel. Wyglądali tak, jak ich opisano. Wysoki mężczyzna z bladą skórą i niższa od niego Sahakanka. Bladą skórą? Daniel zachmurzył się. Nadzorca niewolników nie wspominał o skórze Lorkina, a powinno to być wystarczająco nietypowe, żeby zauważył. Moment. Czy kobieta, którą uleczyłem w domu Tikako, nie wspominała, że skóra Lorkina była zabarwiona? Czyżby barwnik się zmył, czy też ta kobieta podawała mu informacje, których jej zdaniem się spodziewał? Wysoki, niska, mężczyzna, kobieta to nie są cechy, które wyróżniłyby ich z pomiędzy niewolników. Czemu uznałaś, że są inni? Oczy kobiety, pomimo że skierowane w ziemię, rozbłysły. To, jak się poruszali, jak rozmawiali, jakby nie przywykli do wykonywania rozkazów. A więc nie bledsza skóra. Daniel milczał przez chwilę, zapisując jej odpowiedź i zastanawiając się, o co dalej ją zapytać. Może nadszedł czas na bardziej bezpośrednie pytania. Niewolnica, z którą rozmawiałem kilka dni temu, uważała, że kobieta należy do zdrajców i że oni zamierzają zabić mężczyznę, którego uprowadziła. Myślisz, że to prawdopodobne, że go zabiją? Kobieta Ani drgnęła, odpowiadając. Nie. Czy słyszałaś o zdrajcach? Tak, każdy niewolnik słyszał. Dlaczego uważasz za mało prawdopodobne, żeby zdrajcy chcieli zabić tego człowieka? Bo gdyby chcieli, żeby nie żył, dawno by go zabili zamiast go porywać. Co w takim razie twoim zdaniem zamierzają z nim zrobić? Potrząsnęła głową. Jestem tylko niewolnicą, nie wiem. A co inni niewolnicy sądzą w tej sprawie? Milczała przez chwilę i na moment uniosła głowę, zanim ją znów opuściła, jakby powstrzymywała chęć spojrzenia na Danyla. Słyszałam, że niektórzy mówią, zaczęła powoli, że ta kobieta jest morderczynią, że zdrajcy chcieliby, żebyście ją schwytali. Danyl poczuł dreszcz. Tywara zabiła niewolnicę. A jeśli to ta niewolnica była zdrajczynią, a nie Tywara? Kto tak mówił? Spytał. Nie pamiętam. Czy są tu niewolnicy, którzy prędzej niż inni powiedzieliby coś takiego? Zawahała się, po czym pokręciła głową. Wszyscy niewolnicy plotkują. Po kilku kolejnych pytaniach wiedział już, że więcej z niej nie wyciągnie. Powiedziała wszystko, co zamierzała powiedzieć, a jeśli ukrywała jakieś informacje, to nie wydobędzie ich z niej dobrowolnie. Odesłał ją. Założę się, że ona wie więcej. No i ta wzmianka o bladej skórze Lorkina. Chciała, żebym miał pewność, że on tu był. Co ma sens, jeśli prawdą jest ta pogłoska, że zdrajcy chcą, żebym odnalazł Tywarę i Lorkina. Ale to również mogła być zmyłka. A jednak niewolnica, której pomógł w domu Tikako, powiedziała prawdę. Tywara i Lorkin przyjechali do tej posiadłości. Co jeśli zdrajcy chcieli, żeby odnalazł zbiegów? Zrobią co w ich mocy, żebym ich znalazł. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby Tywara dała nam się złapać bez walki. No i musimy być przygotowani na reakcję Lorkina. Możliwe, że przekonała go do ucieczki z nią, może nawet go uwiodła i on będzie się opierał. Bardzo chciał wierzyć w rozsądek Lorkina, ale znał krążące po gildii plotki, że młodzieniec ma słabość do ładnych i inteligentnych kobiet. To, że był synem czarnego maga Sonei i zmarłego wielkiego mistrza Akarina, nie oznaczało, że odziedziczył po nich rozsądek. Ten przychodzi dopiero z doświadczeniem. Wynika z błędów, decyzji i nauki z ich rezultatów. Mam tylko nadzieję, że to nie jest poważny błąd. Wolałbym w konsekwencji raczej czegoś się nauczyć, niż spędzić resztę życia w Sahace, w obawie przed tym, co mogłaby mi zrobić Sonea, gdybym wrócił do gildii. Lorkin byłby skłonny uważać, że niewolnik i niewolnica, maszerujący w środku nocy wiejską drogą, wydadzą się podejrzani. Ale ci nieliczni niewolnicy, których minęli po drodze, ledwie zwrócili na nich uwagę. Raz minął ich powóz, a Tywara syknęła coś o tym, że pewnie jechał nim mag albo Ashaki, ale kazała mu tylko usunąć się z drogi i trzymać spuszczoną głowę. Jeśli ktokolwiek zapyta, zostaliśmy wysłani do pracy w majątku Ashakiego Tzatziki, powiedziała mu. Jesteśmy oboje domowymi niewolnikami. Wędrujemy nocą, ponieważ mamy być na miejscu jutro wieczorem, a to oznacza, że musimy iść dzień i noc. Ashaki Tzatziki jest znany aż z takiego okrucieństwa? Wszyscy sahakańscy magowie są tacy. Muszą być jacyś dobrzy magowie. Niektórzy traktują swoich niewolników lepiej niż inni, ale ogólnie trzymanie ludzi w niewoli jest okrucieństwem, więc nie nazwałabym żadnego z nich dobrym. Gdyby byli dobrzy, wyzwoliliby niewolników i płaciliby tym, którzy chcieliby zostać i pracować dla nich. Spojrzała na niego. Tak jak jest w Kyralii. Nie wszyscy Kyralianie są dobrzy dla swoich służących, powiedział jej Lorkin. Ale przynajmniej ci służący mogą odejść i znaleźć innego pracodawcę. Mogą, ale to nie jest takie proste, jak się wydaje. Praca służącego jest bardzo poszukiwana, więc ktoś, kto opuści swojego pana, może mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia gdzie indziej. Domy mają zwyczaj zatrudniać służących pochodzących z tej samej rodziny, a nie tych, których nie znają. Oczywiście służący może poszukać innej pracy, na przykład zająć się rzemiosłem, ale wtedy będzie musiał rywalizować z rodzinami, które uprawiają je od pokoleń. Uważasz więc, że niewolnictwo jest lepsze? Nie, zdecydowanie nie. Mówię tylko, że alternatywa nie jest łatwa. Jak zdrajcy traktują swoich służących? Wszyscy jesteśmy służącymi. Tak samo jak wszyscy jesteśmy zdrajcami, wyjaśniła Tywara. To nie jest tytuł jak ashaki czy mistrz. To określenie grupy ludzi. Ale nie nacji. Nie, jesteśmy sahakanami, choć rzadko tak siebie określamy. A zatem nawet magowie wykonują pracę służących? Sprzątają i gotują? I tak, i nie. Tywara skrzywiła się lekko. Z początku tak miało być, że wszyscy będą wykonywać takie same prace. Zdrajca miał w jednej chwili myć brudne naczynia, a zaraz potem głosować w ważnych sprawach, jak chociażby zasiewy. Ale to nie działało. Podjęto kilka złych decyzji, ponieważ ludzie, którym brakowało inteligencji lub wykształcenia, żeby zrozumieć konsekwencje, wybierali niewłaściwie. Wtedy zaczęliśmy wymyślać testy, żeby oceniać zdolności ludzi i pomagać je rozwijać po to, żeby konkretne zadania wykonywały osoby najlepiej do tego przygotowane. Chociaż oznaczało to, że nie wszyscy będą robić to samo. I tak było lepsze od niewolnictwa. Nikt nie jest zmuszany do wykonywania konkretnych zadań, ani też nie odbiera mu się możliwości robienia czegoś, do czego ma talent, ze względu na niską pozycję rodziny, pod warunkiem, że wypełnione zostają zadania związane z utrzymywaniem domów i wyżywieniem ludzi. Brzmi wspaniale, zauważył Lorkin. Wzruszyła ramionami. Zazwyczaj działa, ale jak każdy system nie jest doskonały. Są wśród nas magowie, którzy woleliby spędzać czas na narzekaniu i manipulowaniu innymi, zamiast marnować magię na uprawianie pól czy podgrzewanie pieców. Większość magów gildii by się z nimi zgodziła, ale my pracujemy dla ludzi na inne sposoby. Pomagamy utrzymać czystą wodę w porcie, budujemy mosty i inne konstrukcje. Bronimy kraju, leczymy chorych i spojrzenie, które mu rzuciła, zmroziło mu krew. Z początku z jej oczu wyzierała głównie dzika wściekłość. Potem pojawiła się zmarszczka zmartwienia. W końcu Tywara odwróciła głowę. Co się stało? Zapytał. Ktoś się zbliża. Odparła, wpatrując się w cienie na drodze przed nimi. Każdy, kogo mijamy, może być zdrajcą. Nie powinniśmy rozmawiać. Ktoś mógłby podsłuchać i domyślić się, kim jesteśmy. Zbliżający się człowiek okazał się kolejnym niewolnikiem. Od tej chwili Tywara nie odzywała się, a ilekroć Lorkin usiłował zacząć rozmowę, kazała mu się uciszyć. Kiedy niebo zaczęło się rozjaśniać, rozejrzała się po okolicy, podobnie jak poprzedniego ranka, i w końcu zeszła z drogi między rzadkie drzewa, które ledwie zasłaniały rozdzielający pola murek. Poprzedniego dnia ukryli się w gęstych, kłujących krzakach. Te drzewa nie wyglądały na to, żeby miały zapewnić im schronienie. Tywara wpatrywała się w ziemię. Lorkin poczuł wibrację, po czym usłyszał dziwny, rozdzierający dźwięk, po którym nastąpiło coś pomiędzy hukiem a trzaskiem. Z zamurku podnosiła się chmura pyłu, a powietrze wypełniło się zapachem kurzu i żwiru. Pod ich nogami ziała dziura. Właś, powiedziała Tywara, wskazując na otwór. Tam? Lorkin przykucnął i zajrzał w ciemność. Zamierzasz pogrzebać mnie żywcem? Nie, głupi kralianinie, burknęła. Usiłuję ukryć nas oboje. Właź do środka, zanim ktoś nas zobaczy. Położył ręce po obu stronach dziury i opuścił nogi. Nie sięgał dna. Perspektywa upadku w ciemność nie podobała mu się. Przywołał więc iskierkę światła. Oświetliła pustą jamę pod ziemią, której nierówne dno znajdowało się niedaleko pod jego stopami. Zeskoczył i przykucnął, żeby nie uderzyć głową w sufit, kiedy przesunął się dalej do środka. Jama była kulista i znajdowała się głównie pod murkiem. Przez dwa otwory było widać kręgi jaśniejącego nieba nad polem. Przez jedną z tych dziur Lorkin dostał się do środka. Przez drugą musiała wylecieć ziemia. Wnętrze jamy Tywara niewątpliwie zabezpieczyła magią przed zawaleniem się. Tywara zeskoczyła tuż koło Lorkina i natychmiast zwinęła się w kucki naprzeciwko niego. Przestrzeń była za mała dla dwojga ludzi, więc jej nogi otarły się o jego. Miał nadzieję, że budzące się w nim zainteresowanie nie będzie widoczne. Jej oczy napotkały na moment jego spojrzenie, po czym westchnęła i odwróciła wzrok. Przepraszam, że tak na ciebie krzyczałam. Musi ci być ciężko mi zaufać. Uśmiechnął się żałośnie. Problem w tym, że chcę jej zaufać. Powinienem podawać w wątpliwość każdy jej ruch, zwłaszcza po tym, co mi powiedziała tamtej nocy. No dobra, próbuję, ale ilekroć zaczynam mówić, co się dzieje, i ona przestaje się do mnie odzywać. Tywara patrzyła na niego przepraszającym wzrokiem. Może powinienem jeszcze raz spróbować. Nie ma problemu, ale dziś w nocy nie po raz pierwszy cię zdenerwowałem. Co takiego powiedziałem, kiedy rozmawialiśmy o służących i zdrajcach wieczorem, co cię tak zirytowało? Zapytał. Otwarła szeroko oczy, po czym zacisnęła usta w wyrazie niechęci. Myślał, że mu odpowie, ale ona tylko potrząsnęła głową. W końcu będę musiała ci wytłumaczyć. Skrzywiła się, wbijając wzrok we własne kolana. Wiele lat temu moi ludzie zauważyli, że jeden z włóczących się po pustkowiu i Hanich ma dziwnego niewolnika. Mężczyznę o jasnej skórze, zapewne Kralianina. Znów na moment podniosła na niego wzrok, ale szybko go odwróciła. Twojego ojca. Lorkin poczuł dreszcz na skórze. Mimo, że znał tę opowieść, jego matka niechętnie opowiadała o tym epizodzie z życia ojca. Obserwowali go przez dłuższy czas i w końcu zdali sobie sprawę, że ten niewolnik jest magiem z gildii. Ciągnęła tymczasem Tywara. Było to dziwne, ponieważ jak zapewne już wiesz, Sahakanie nie dopuszczają niewolników do wiedzy magicznej. Jeśli niewolnik samorzutnie rozwija moc, zabijają go. Wzięcie w niewolę cudzoziemskiego maga, zwłaszcza z gildii, stanowiło niebezpieczną ekstrawagancję. Ale to nie był zwykły Ihani. Był sprytny i ambitny. Obserwując ich, moi ludzie zorientowali się, że twój ojciec nie znał wyższej magii. A pewnego dnia córka przywódczyni moich ludzi ciężko zachorowała i wkrótce stało się jasne, że jest umierająca. Przez lata usiłowaliśmy sami poznać tajemnicę tej choroby, ale nie udało się nam. Nasza przywódczyni wysłała więc swojego człowieka, żeby spotkał się z twoim ojcem i zaproponował wymianę. Twarz Tywary spochmurniała. Ta kobieta miała nauczyć go wyższej magii w zamian za magię uzdrowicielską. Podniosła na niego wzrok. Lorkin odpowiedział spojrzeniem. Matka ani też nikt w gildii nigdy nie wspominali, że ojciec zgodził się na jakąś wymianę za czarną magię. I co dalej? Zapytał. Zgodził się. Niemożliwe. On nie mógł tego zrobić. Wybuchnął Lorkin. Tywara zmarszczyła brwi. Dlaczego? Bo taką decyzję mogą podjąć jedynie starsi magowie. A i to zapewne tylko za zgodą króla. Oddanie tak cennej wiedzy innej nacji, ludziom spoza krain sprzymierzonych, to zbyt ryzykowne. Poza tym musielibyśmy uzyskać coś w zamian. Wyższą magię, przypomniała mu. Czego oni by nigdy nie przyjęli. To jest, urwał, przyznanie, że czarna magia jest zakazana, byłoby wyjawieniem największej słabości gildii. Ta decyzja nie należała do niego. Tywara wykrzywiła usta w wyrazie dezaprobaty. A jednak zgodził się na taką wymianę, powiedziała. Zgodził się przyjść do naszego domu i nauczyć nas uzdrawiania, którego, jak powiedział, nie da się nauczyć w jednej chwili jak wyższej magii. Nauczyliśmy go więc wyższej magii, której użył, żeby zabić swojego pana. A potem zniknął, wrócił do Imardinu, łamiąc swoją obietnicę. Córka naszej przywódczyni umarła. Lorkin nie był w stanie spojrzeć w jej oskarżycielskie oczy. Wbił wzrok w ziemię, wziął do ręki garść żwiru i przesypał go między palcami. Rozumiem gniew twoich ludzi, powiedział słabym głosem. Wzięła głęboki oddech i odwróciła wzrok. Nie wszyscy go czują. Jedna z naszych udała się później do Imardinu. Kiedy stało się jasne, że brat byłego pana twojego ojca szykuje się do inwazji na Kyralię. Odkryła, że ten Ihani od jakiegoś czasu wysyłał szpiegów do Imardinu i że twój ojciec zabijał ich w tajemnicy. Być może dlatego wrócił do domu, że odkrył zagrożenie ze strony brata swojego pana. Albo też uznał, że rozumiecie, iż musi przekonać gildię, żeby pozwoliła mu nauczyć was uzdrawiania, zanim wróci. Spojrzała na niego. Myślisz, że tak mogło być? Lorkin potrząsnął głową. Nie, nie mógł im opowiedzieć o was, nie wyjawiając, że nauczył się czarnej magii. Że był tu niewolnikiem. Złamał obietnicę z powodu urażonej dumy? W jej głosie brzmiała dezaprobata, choć nie tak silna, jak się spodziewał. Może Tywara rozumiała, dlaczego jego ojciec niechętnie dzielił się tą opowieścią. Wątpię, żeby to był jedyny powód, powiedział. Wyjawił prawdę, kiedy była taka potrzeba. A dokładniej wychodzi na to, że część prawdy, dodał. Cóż, odrzekła, wzruszając ramionami. Jakikolwiek miał powód, nie dotrzymał obietnicy. Część z moich ludzi, ta frakcja, o której ci wspominałam, chce cię za to ukarać. Uśmiechnęła się krzywo w odpowiedzi na jego przerażone spojrzenie. Dlatego nasłali na ciebie Rivę, sprzeciwiając się rozkazom naszej przywódczyni. Ale większość z nas chce być wierna zasadzie, że jesteśmy lepsi od naszych barbarzyńskich kuzynów z Sahaki. Nie karzemy dziecka za zbrodnie rodziców. Lorkin odetchnął z ulgą. Miło to słyszeć. Uśmiechnęła się. Raczej dajemy im szansę naprawienia błędów.
Ale co ja mogę zrobić? Jestem tylko asystentem ambasadora. Nie znam nawet wyższej magii.
Tywara spoważniała. Mógłbyś nauczyć nas uzdrawiania. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. W końcu ona spuściła wzrok. Ale, jak już powiedziałeś, nie masz prawa dać nam tej wiedzy. Pokręcił głową. Czy mógłbym zrobić cokolwiek innego? Spytał przepraszającym tonem. Zamyśliła się, nie odrywając wzroku od ziemnej ściany. Nie, wykrzywiła usta. To nic nie da. Uniemożliwialiśmy drugiej frakcji zdobycie szerszego poparcia poprzez głoszenie idei, że ty możesz nam dać to, co obiecał nam twój ojciec. Kiedy moi ludzie zorientują się, że nie dostaniemy od ciebie uzdrawiania, poczują rozczarowanie i gniew. Pochyliła głowę. Może lepiej, żebym cię tam nie zabierała. Może powinnam cię odesłać do domu. Nie jestem ci tam potrzebny, żeby zaświadczyć, że Riva usiłowała mnie zabić wbrew rozkazom? Zapytał. To by mi pomogło. Czy jeśli udam się do azylu, żeby przemówić w twojej obronie, polepszy to moją opinię wśród twoich ludzi? Przyglądała mu się ze zmarszczonymi brwiami. Tak, ale... Rozmyślając nad tym, Lorkin czuł sprzeczne emocje. Miałem nadzieję, że pójdę do jej domu i dowiem się czegoś o jej ludzie. Dowiem się, co wiedzą o magicznych kamieniach. Co się z nią stanie, jeśli tam nie pójdę? Zabiła w mojej obronie jedną ze swoich. Mimo, że Riva złamała rozkazy, oni i tak mogą ukarać Tywarę. Może nawet skazać ją na śmierć. Ucieczka do domu nie wydaje się właściwa, skoro ona może zapłacić życiem za ocalenie mojego. No i nie bardzo widzę moje szanse na powrót do domu, samemu lub za pomocą Danyla, jeśli posługujący się czarną magią zdrajcy w całej Sahace będą usiłowali mnie zabić. W takim razie udam się z tobą do azylu. Zrobiła wielkie oczy. Jesteś pewny? Wzruszył ramionami. Jestem asystentem ambasadora. Nie samym ambasadorem, ale do moich zadań należy pomagać mu w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaznych stosunków między Kralią a Sahaką. Skoro okazuje się, że istnieje część Sahaki, z którą dotychczas nie nawiązaliśmy przyjacielskich stosunków, to moim obowiązkiem jest to nadrobić. Gapiła się teraz na niego z otwartymi ustami, ale czy ze zdumienia, czy niedowierzania, bo mówił jak zupełny głupiec, tego nie był pewien. A ponieważ mój poprzednik zrobił tak fatalne wrażenie na twoich ludziach, jest niezwykle istotne, żebym uczynił co w mojej mocy, by poprawić wizerunek gildii i Kralian. Ciągnął. Nagle poczuł oszałamiający przypływ natchnienia. Możemy też omówić możliwość negocjacji wymiany wiedzy magicznej, tym razem z udziałem odpowiednich osób i zachowaniem formalności. Tyvara zacisnęła usta i przez moment wpatrywała się w Lorkina z napięciem, na które był w stanie odpowiedzieć jedynie głupkowatym, pełnym nadziei uśmiechem. Następnie odrzuciła głowę do tyłu i wybuchnęła śmiechem. Jego dźwięk poniósł się echem po jamie i Tyvara szybko zakryła usta dłonią. Jesteś szalony, powiedziała, kiedy przestała skręcać się ze śmiechu. Na twoje szczęście jest to szaleństwo, jakie lubię. Jeśli naprawdę chcesz ryzykować życiem, przychodząc do azylu, czy to aby mnie bronić, czy też próbować przekonać moich ludzi, żeby dali ci coś w zamian za umiejętność, która ich zdaniem już im się należy, to samolubnie uważam, że nie powinnam cię zniechęcać. Wzruszył ramionami. Tyle tylko mogę zrobić. Za to, że uratowałaś mi życie. Za to, że twoi ludzie uratowali życie mojego ojca. Weźmiesz mnie z sobą? Tak, uśmiechnęła się ponuro. A jeśli mi pomożesz, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc ci przeżyć na miejscu. Będę wdzięczny.
Spojrzała na niego, jakby zamierzała coś jeszcze powiedzieć, ale odwróciła wzrok. Cóż, najpierw musimy się tam dostać. To długa droga. Lepiej się prześpijmy.
Patrzył, jak zwija się na ziemi, kładąc jedną rękę pod głowę, po czym położył się sam. Nie sposób było znaleźć wygodną pozycję na nierównym gruncie, więc w końcu ułożył się tak samo jak ona, kuląc się na boku plecami do niej. Czuł ciepło jej ciała. Nie, nie myśl o tym, bo nigdy nie zaśniesz.
Możesz zgasić to światło? Spytała. Mogę je tylko przyciemnić?
Perspektywa przebywania pod ziemią w całkowitej ciemności nie podobała mu się.
Skoro musisz.
Zmniejszył iskierkę, aż ledwie oświetlała ich oboje. Potem wsłuchał się w rytm jej oddechu, czekając na powolne, głębokie oddechy charakterystyczne dla snu. Wiedział, że jest zanadto świadomy bliskości jej ciała, żeby zasnąć. Ale był bardzo zmęczony. Wkrótce odpłynął w dziwaczne sny, w których szedł drogą z ziemi tak miękkiej, że musiał w niej brodzić, podczas gdy Tyvara, lżejsza i zwinniejsza, ledwie zostawiała w niej ślady i coraz bardziej się od niego oddalała.